Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Człowiek i jego godność powinny się znaleźć w centrum debaty nad przyszłością Unii Europejskiej. Przypominają o tym biskupi Europy. O ich apelu będzie mówił ojciec Bogusław Trzeciak. Z kolei o nadziejach, jakie Benedykt XVI wiąże z Polską oraz o tym, jak wczytywać się w słowa papieża wypowiedziane podczas majowej pielgrzymki, by wciąż dojrzewać w wierze, rozmawiać będę z ambasador Hanną Suchocką. 13 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska.
Trwajcie mocni w wierze.
Naszym gościem jest pani ambasador Hanna Suchocka, ambasador Polski przy Watykanie. Witam serdecznie. Pani była z Benedyktem XVI w Polsce w czasie jego pielgrzymki. Co najbardziej uderzyło? Co pani pamięta?
Pamiętam papieża schodzącego z tych schodków samolotowych, kiedy myśmy w takim napięciu oczekiwali na papieża, jakie będzie to jego zetknięcie z polską ziemią. I on, miałam takie wrażenie, że też schodzi z tych schodków z takim samym oczekiwaniem, jak my tam na dole. To była dla niego pierwsza wizyta i myślę, że dało się to nawet zauważyć, takie pełne wahanie, jak zostanie odebrany. Przecież on musiał mieć, jak każdy człowiek, mimo że papież, w sobie takie pytanie, jak ja zostanę przyjęty po tak serdecznym przyjmowaniu zawsze Jana Pawła II. Była dla niego ta pielgrzymka niezwykłym wyzwaniem. I wydaje się, że od momentu, kiedy postawił nogę na polskiej ziemi, zauważył od razu i chyba poczuł to, że jest przyjmowany ciepło, serdecznie i że Polacy witają papieża. I widzą w nim takiego wiernego następcę Jana Pawła II, a zarazem właśnie widzą w nim także tę odmienność, którą szanują i którą też już cenią, a nawet można powiedzieć kochają.
Czy spodziewała się pani aż tak gorącego przyjęcia Benedykta XVI?
To znaczy, obserwując, jak chętnie Polacy przyjeżdżają do Rzymu i także jak chętnie uczestniczą i chcą uczestniczyć w audiencjach z Benedyktem XVI, należało zakładać, że także będą chcieli go przywitać serdecznie na polskiej ziemi. Natomiast myślę, że sami też nie byliśmy do końca pewni, jak to będzie wyglądało. Po raz pierwszy, jeszcze raz to podkreślam, papież nie Polak, który przyjeżdża, więc też te pytania się rodziły. W Warszawie przyjechałam dzień wcześniej, widziałam, jakie były przygotowania, jak ludzie tym żyli. Także wydawało się, że to wszystko będzie naprawdę bardzo serdecznie i tak, jak Polacy potrafią przyjąć gościa.
Za każdym dniem, można powiedzieć, było lepiej. Ta atmosfera była coraz bardziej gorąca, coraz bardziej entuzjastyczna. Czy usłyszała pani może z grona najbliższego Ojcu Świętemu jakiś komentarz właśnie co do tej atmosfery, do witania?
Pierwszego dnia rozmawiałam z kilkoma osobami z otoczenia papieża i mówię, że my jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Z tamtej strony był komentarz, my także. Także te osoby najbliżej Ojca Świętego zaraz komentowały, że są niezwykle zadowolone i szczęśliwe takim właśnie przywitaniem. To zresztą było widać, bo nawet sekretarz najbliższy Ojca Świętego, który z reguły siłą rzeczy jest taki bardziej poważny i taki wydaje się zamyślony, to jednak w Polsce także on chodził z pełnym uśmiechem i serdecznie witając się ze mną, wyrażał swoje podziękowanie za to przyjęcie i wizytę w Polsce.
Panie ambasador, emocje już opadły, w sercach, w pamięci mamy ten klimat. A co zostało z tego, co Benedykt XVI do nas mówił, co nam przekazał?
Ja myślę, że to jest z każdą pielgrzymką papieską zawsze tak samo. Było tak z pielgrzymkami Jana Pawła II i z pielgrzymką Benedykta XVI, że po odjeździe papieża to jest teraz czas dla nas, a mianowicie dla tych, którzy są w Polsce, do których papież przyjechał i którzy teraz powinni wczytać się w jego słowa i powinni je przeanalizować. W wystąpieniach papieża była zawarta duża, jakby można powiedzieć, panorama problemów, które poruszył, które chciał nam przekazać. Różnica polega na tym, że Jan Paweł II mówił inaczej. Jan Paweł II mówił, bym powiedziała, tak bardziej spontanicznie, z modulacjami głosu, które powodowały, że porywał ludzi. Natomiast Benedykt XVI mówi spokojnym głosem, natomiast jego wystąpienia muszą być dokładnie przeanalizowane, można powiedzieć jeszcze raz dokładnie przeczytane, albowiem z nich wynika dla nas, jakbyśmy to nazwali, pewien program na przyszłość. To są wykłady w pewnym sensie, które są głęboko teologiczne i w tym momencie skoncentrowane bardzo mocno na moralnej stronie życia społecznego. Benedykt zdaje sobie doskonale sprawę, i tu jest kontynuatorem wiernym Jana Pawła II, że bez odrodzenia moralnego nie uzdrowi się społeczeństwa. I zwracał się do nas wyraźnie, że my mamy się odradzać moralnie, i to nie wskazując, że ktoś obok nas powinien się oczyścić, odnowić moralnie, tylko zacząć od siebie. To w jego wystąpieniach bardzo mocno wyszło. I to jest dla nas, jak zwykle, wyzwanie, żebyśmy nie odłożyli na półkę tego wszystkiego, co on powiedział, tylko rzeczywiście przeanalizowali i starali się zastosować w życiu codziennym.
Można powiedzieć, że zadał każdemu z nas pytanie, co ty robisz z swoją wiarą, jak dajesz świadectwo o Chrystusie. Podwyższył poprzeczkę i powiedział, trwajcie mocni w wierze, nie zaprzepaście tego dziedzictwa. Panie ambasador, to przesłanie, które zostawił w Polsce, przenieśmy na Europę.
Papież Benedykt XVI nigdy tego nie ukrywa, a wręcz przeciwnie. W rozmowie także i tutaj w Watykanie z przedstawicielami władz polskich zawsze bardzo mocno podkreślał. Używajmy takiego określenia prostego. Liczy na Polskę. Liczy na Polaków, że Polacy jako kraj żyjący chrześcijaństwem, będący jakby można powiedzieć tym przykładem kraju, który we współczesnym świecie kultywuje i jest praktykującym krajem katolickim, a nie tylko z nazwy czy ze statystyki, może stanowić dobry przykład dla Europy i może Europie jakby przypomnieć o chrześcijańskich korzeniach. I to podczas tej pielgrzymki bardzo mocno zostało pokazane, że Benedykt XVI pokłada w nas nadzieję, że my możemy być takim przeniesieniem tych wartości na Europę, ale najpierw musimy sami wewnętrznie, moralnie być silni, moralnie odnowieni, ażebyśmy mogli mieć to właśnie moralne prawo do przenoszenia tego na Europę.
No właśnie, nie dawał łatwych recept papież Polakom, nie dawał ani młodzieży, ani księżom, ani ludziom, powiedzmy, polityki. Jaki obraz Kościoła w tym, co mówił Benedykt XVI, według pani ambasador, się ukazał? Jak nas widzi, oprócz tych nadziei, które z nami wiąże?
Mi jest trudno oczywiście w tym momencie wchodzić w myślenie, czy w oceny, których powinien dokonać papież. Trudno mi dokonywać tych ocen. Ja mogę tylko powiedzieć to, co z komentarzy już tutaj w Watykanie usłyszałam i z innych wypowiedzi, że Benedykt uznał, i taka była jego generalna ocena, że zobaczył naród wierzący, ludzi wierzących, ludzi, którzy nie wstydzą się swojej wiary, i dla niego ten naród to jest właśnie Kościół. I w tym sensie to, z czym się zetknął poprzez te kilka dni pielgrzymki, dało mu, jakbyśmy mogli powiedzieć, siłę, także właśnie papieżowi, do myślenia, że chrześcijaństwo i katolicyzm jest dla Europy, jakbyśmy mogli nazwać, nie całkowicie przeniesiony na bok, tylko że jest jeszcze i jest ważnym elementem, od którego można próbować odnawiać Europę.
Benedykt XVI, jak schodził na Okęciu z samolotu, był taki niepewny, jak żeśmy powiedziały na początku. Potem coraz bardziej się uśmiechał, wchodził w większy dialog. Czy według pani ambasador przekonał się w jakiś sposób, właśnie namacalnie na ziemi polskiej, że pielgrzymka to też jest dobra metoda głoszenia Chrystusa?
Ja jestem przekonana, że tak. Ja jestem przekonana, że papież Benedykt XVI, tak jak to powiedziałam, podczas tej pielgrzymki w Polsce także uzyskał jakby nowy impuls. Także jemu ta pielgrzymka dała siły. To nie jest tak, że tylko papież oddziaływuje na tych, których odwiedza, że im dodaje sił. Nie, również i w drugą stronę. Ci, których odwiedza, także jego wspierają, dodają mu sił. I myślę, że on uwierzył także, że może pielgrzymować, że jest pielgrzymem, że to nie była tylko forma działania stosowana przez Jana Pawła II, ale także przez niego, że także on jest oczekiwany jako pielgrzym w świecie i ta pielgrzymka do Polski w tym sensie była bardzo ważną pielgrzymką.
A dla Polski, dla Polaków, przez pryzmat patrzenia na papieża, jakiego Benedykta żeśmy odkryli według pani ambasador?
To było widać podczas wszystkich wypowiedzi, że odkryliśmy Benedykta ciepłego, otwartego, przyjaznego ludziom. Pamiętać trzeba, że przecież o różnych osobach, których się nie zna, czerpie się opinie z informacji medialnych, prasowych. Mhm. Benedykt po wyborze był bardzo przedstawiany jako żelazny kardynał, nieustępliwy, oschły. I podczas tej pielgrzymki objawił się jako zupełnie inna osoba. To znaczy my, przebywający z nim tutaj, mający kontakty, od dawna żeśmy odkryli tę twarz Benedykta XVI. Natomiast w Polsce, ja myślę, właśnie dzięki tej serdeczności, on jakby jeszcze bardziej otworzył się na Polaków, na spotkania z ludźmi, stał się swobodniejszy w tym, że może kontaktować się z tłumami. To jest bardzo wielki dar, żeby umieć się porozumiewać z tłumami. Ten dar był szczególnym, jakby można powiedzieć, łaską Jana Pawła II, ale okazuje się, że także i Benedykt ten dar posiada, wykonuje w innej formie, ale ma i on sam podczas tej pielgrzymki o tym się przekonał. I to mu daje szansę, jak myślę, na to, aby także i on w tym momencie pielgrzymował po świecie. Być może, o czym się już mówi, także przyjechał jeszcze raz do Polski, bo czuje, że w tym kraju jest kochany.
Podczas obiadu z biskupami Benedykt XVI powiedział, że nie tylko się czuł kochany, że nie tylko wraca szczęśliwy, uradowany do Watykanu, ale że umocnił swoją wiarę. Myślę, że to wspaniałe świadectwo usłyszeć takie słowa
po pielgrzymce. To jest wspaniałe świadectwo i to jest właśnie stąd, że takie były opinie w Watykanie, że Benedykt spotkał się z narodem, spotkał się z ludźmi, którzy, jak już mówiłam, są wierzący. I to jest dla niego ta siła, bo do tej pory myślę, że nie miał takiego doświadczenia.
Pani ambasador, korzystając z okazji, pani znała obecnego papieża jeszcze jako kardynała. Jaki on jest? Także teraz w Watykanie ma pani okazję go spotykać. Jaki to jest człowiek?
Ja zawsze uważałam, że wbrew temu właśnie, co pisało się o nim, że to jest człowiek niezwykle delikatny, wrażliwy i zauważający ludzi. On jako kardynał czasami takie sprawiał wrażenie, bo przechodził tak niepozornie ze swojego mieszkania do swojej kongregacji i szedł tak, jakby ludzi nie widział, ale to wynikało z jego nie niechęci, tylko raczej pewnej nieśmiałości. Zawsze jak obserwowałam kardynała Ratzingera, widziałam, że on podczas rozmowy był niezwykle taki właśnie też wyważony w ferowaniu ocen, słuchał. Czyli tu miał cechę zbliżoną do Jana Pawła II. Nie narzucał swojego poglądu i nie nauczał. Nie było sytuacji, że jak się do niego przychodziło, to on wygłaszał słuszny pogląd i miał się wrażenie, że już nie ma żadnego innego zdania. A poza tym to, co kiedyś mówiłam po jego wyborze, że pamiętam wspomnienie jednej z moich przyjaciółek, która mówi, że jak szła z ciężkimi walizkami i spotkała kardynała Ratzingera, bo w tym samym domu wtedy mieszkała, to mówi, nikt się nie pochylił, żeby jej złapać tę walizkę, a właśnie kardynał Ratzinger podbiegł, żeby jej wziąć tę walizkę i przenieść do windy. I ona mówi, było to już kilkanaście lat temu, ale do dzisiaj pamiętam, że właśnie był taki usłużny i uprzejmy. To była właśnie ta jego cecha. Nie czuł się takim odizolowanym i z dystansem, jak to się czasami nazywa księciem kościoła.
Panie ambasador, na koniec jeszcze osobiste pytanie. Benedykt XVI wyznał, że jego wiara została umocniona. Do Polaków powiedział, odjeżdżając, trwajcie mocni w wierze. Dla pani osobiście, czy ta pielgrzymka też była umocnieniem w wierze?
Ja myślę, że ta pielgrzymka dla mnie była takim jeszcze raz umocnieniem się w znaczeniu katolicyzmu, w znaczeniu Kościoła, a także w potrzebie przemyślenia na nowo i odnajdywania na nowo Chrystusa w tym współczesnym świecie, w którym on jest tak bardzo przysłonięty tym krzykiem i hałasem. I myślę, że to, że Benedykt tak często dawał nam do myślenia, że potrzebna jest cisza, że potrzebne jest pewne wyciszenie także we współczesnym świecie, ażebyśmy mogli słyszeć głos Chrystusa, bo w hałasie go nie usłyszymy. To było także to przesłanie tej pielgrzymki, że w najtrudniejszym momencie, jaki był dla niego, w Auschwitz, w Birkenau, on uczył nas, że tam trzeba sobie poradzić z tym, będąc w ciszy i w takim związku, jakbyśmy nazwali wewnętrznym, z Bogiem, z Chrystusem i z tymi, którzy cierpieli. I to przesłanie tej potrzeby ciszy, zamyślenia jest bardzo ważnym przesłaniem dla nas, rozkrzyczanych ludzi świata współczesnego.
Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem była pani ambasador Hanna Suchocka.
Dziękuję bardzo.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Stanowisko biskupów Europy w Dzień Jej Święta. Komitet Wykonawczy Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej wydał oświadczenie w związku z obchodzonym 9 maja Dniem Europy. Biskupi wypowiadają się w nim na temat przyszłości Europy oraz o pozytywnych elementach planu D Komisji Europejskiej dotyczącego komunikacji i europejskiej debaty, a także apelują o wznowienie wysiłków na rzecz ożywienia tej debaty dotyczącej przyszłości Europy. Przyjmując inicjatywy zachęcające do refleksji na temat przyszłości Unii Europejskiej, Komitet Wykonawczy COMECE podkreślił, że aktualne propozycje Komisji Europejskiej są niewystarczające do ożywienia debaty o przyszłości Europy, zwłaszcza w świetle obojętności, jaką wielu obywateli i polityków demonstruje wobec Unii Europejskiej. Biskupi zwracają się do polityków państw członkowskich oraz w instytucjach europejskich, aby zwrócili swoją uwagę na problemy Europy z odnowioną energią i aby stworzyli dla Unii Europejskiej odpowiednie ramy i warunki, mając na celu ułatwienie zbudowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Biskupi zauważają, że Unia Europejska musi umieścić człowieka i jego niezbywalną godność w centrum swoich wysiłków, aby zbudować bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Podkreślają oni dalej konieczność większego wzięcia pod uwagę wiary chrześcijańskiej i przekonań etycznych wielu ludzi w Europie, zachowując przy tym należny szacunek wobec innych religii i przekonań. Biskupi zauważyli, że doraźne kampanie prasowe nie wystarczą, aby zdobyć zaufanie obywateli europejskich. Dlatego też tak istotne jest, aby przywódcy skoncentrowali się na ukształtowaniu lepszych i bardziej demokratycznych struktur. Reforma istniejących traktatów Unii Europejskiej odegrałaby wielką rolę w rozwiązaniu niektórych wielkich wyzwań, przed którymi staje Unia Europejska, zwłaszcza w dziedzinie polityki gospodarczej i zagranicznej. Biskupi są przekonani, że traktat ustanawiający konstytucję dla Europy pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych reform. W konsekwencji debata na temat przyszłości Europy powinna zatem koncentrować się na traktacie konstytucyjnym tak, aby ułatwić jego ratyfikację we wszystkich krajach członkowskich i ustanowić jednolite ramy polityczne i prawne dla Unii Europejskiej. Biskupi podkreślają, że Kościół jest przygotowany, aby wnieść swój własny wkład w ukształtowanie sprawiedliwego społeczeństwa w Europie. Jednak to obywatele, a zwłaszcza politycy, ponoszą odpowiedzialność za zbudowanie takiego społeczeństwa. Biskupi zachęcają zatem wszystkich obywateli i polityków, aby z nową energią wziąć na siebie tę odpowiedzialność i postępować do przodu w budowie sprawiedliwego społeczeństwa w Europie.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.